Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Decyzja reprywatyzacyjna w sprawie Siennej 29 została wydana z rażącym naruszeniem prawa, wskazał szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja zadecydowała o uchyleniu decyzji dotyczącej nieruchomości przy Stołecznym Placu Defilad.
Decyzja komisji zajmującej się warszawską reprywatyzacją ma rygor natychmiastowej wykonalności. Stanowi ona odmowę przyznania praw do działki przy Siennej 29 tak zwanemu handlarzowi roszczeń Maciejowi M. Uzyskał on te prawa w 2012 roku na mocy postanowienia ratusza. Szef komisji weryfikacyjnej wskazał, decyzja władz Warszawy miała pomóc Maciejowi M. wybudować na terenie działki przy Siennej 60-piętrowy wieżowiec. Władze Warszawy naruszyły zasadę prawdy materialnej poprzez nieustalenie właściwego kręgu spadkobierców. Nie zastosowały się także do zasady obiektywizmu i bezstronności, wskazał szef komisji. Ratusz rządzony przez Hannę Gronkiewicz-Walc, wydając decyzję reprywatyzacyjną, nie wziął pod uwagę interesu społecznego, mówi Patryk Jaki.
Około 1500 metrów kwadratowych przy placu Defilad. To sami Państwo możecie odpowiedzieć na to pytanie. No, najważniejsze miejsce, można było powiedzieć, najważniejsze miejsce w ogóle w Polsce, na którym to miejscu może stanąć 140-metrowy blok. Niektórzy mówią nawet, że to są działki, które w konsekwencji po wybudowaniu tych bloków są warte ponad 200 milionów złotych. No i ten majątek dzisiaj wraca do miasta Warszawy, a Urząd Miasta zamiast być z tego zadowolony, to jeszcze by pokombinował, żeby nie wrócił, prawda? Jeszcze by poprzesłał nam jakichś prawników, którzy poprzeszkadzaliby w podejmowaniu naszych decyzji. Znaczy ja po prostu zastanawiam się, czy my już nie zgubiliśmy całkowicie różnicy pomiędzy tym, gdzie jest interes państwa, a gdzie jest interes handlarzy.
W maju wrocławska prokuratura regionalna postawiła zarzuty w sprawie reprywatyzacji m.in. Siennej 29 Maciejowi M. oraz rzeczoznawcy Marcinowi Esz. Zdaniem prokuratury prawa i roszczenia do Siennej 29 przejęto za rażąco zaniżoną cenę. Handlarz roszczeń nabył je za 345 tysięcy złotych. Tymczasem według komisji weryfikacyjnej wartość działki przy Siennej 29 to 22 miliony złotych. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
A Hanna Gronkiewicz-Walc, która została ukarana grzywnami w wysokości 12 tysięcy złotych za niestawienie się przed komisją, chce, aby kary zapłacili podatnicy. W jej ocenie komisja nałożyła kary na prezydenta stolicy, a nie na Hannę Gronkiewicz-Walc. Ponad 3 miliardy złotych, tyle jak szacuje Ministerstwo Środowiska, wyniosą straty po wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Między innymi ten argument znalazł się w odpowiedzi resortu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Białowieży trwa usuwanie siedlisk, które zostały zaatakowane przez kornika. Chrząszcz atakuje w dalszym ciągu zdrowe drzewa. Trybunał podjął pod koniec lipca decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki na obszarach chronionych puszczy. To ośrodek tymczasowy, o który wnioskowała Komisja Europejska. Polska dostała czas do piątku, by przesłać swoją odpowiedź w tej sprawie. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, zauważa, że Polska działa zgodnie z dyrektywami ptasią i siedliskową. W ocenie szefa resortu Trybunał najprawdopodobniej nie rozumie tych przepisów.
Resort zwrócił uwagę na to, że Trybunał, prawdę powiedziawszy, no chyba nie rozumie istoty dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Dyrektywa ptasiej i dyrektywa habitatowa nakłada na nas obowiązek chronienia tych siedlisk i występujących tych gatunków, które zostały wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. W roku 2007 Polska wysłała m.in. obszar Puszczy Białowieskiej jako obszar Natury 2000 z punktu widzenia dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej i tym samym zobowiązała się do tego, aby te siedliska i te gatunki, które tam występowały, trwały nadal.
Polskie Ministerstwo Środowiska zapowiedziało, że nadal będzie prowadzić cięcia sanitarne. Od ubiegłego roku w puszczy odłowiono blisko 50 milionów korników. Kornik w puszczy spowodował obumarcie ponad miliona drzew na 8 tysiącach hektarów. Po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju chce, by zakończył się do końca bieżącego roku. Wówczas przedsiębiorcy płaciliby obniżone składki od 1 stycznia 2019 roku, poinformowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ustawa o tak zwanej małej działalności gospodarczej dedykowana jest przedsiębiorcom, których przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia rocznego. Chodzi więc o zmniejszenie obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Rozwiązania te wiążą się z pakietem 100 zmian dla firm. Według resortu z rozwiązań mogłoby skorzystać około 200 tysięcy firm, mówi wiceminister Jadwiga Emilewicz.
Z obniżonych składek będą mogli korzystać ci, którzy nie osiągają przychodu większego miesięcznie niż 2,5-krotność minimalnej płacy, tudzież 60-krotność tejże minimalnej płacy rocznie. To oznacza, że ci, którzy dzisiaj zarabiają, ich przychód wynosi nie więcej niż 5 tysięcy złotych, mogliby liczyć na obniżenie tych składek do około 600 zł zamiast 1200, jakie musieliby płacić dzisiaj. Więc myślimy, że jest to rzeczywiście znakomite rozwiązanie przede wszystkim dla osób takich, których my określamy jak szewcy, kosmetyczki, fryzjerzy, zwłaszcza z małych, średnich miast, których przychody są często komplementarne do budżetu rodzinnego, nie są jedynym przychodem.
Projekt obecnie zyskuje bieg parlamentarny. Dokument jest uzgadniany m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Szacunkowy koszt ustawy to 100 milionów złotych. Jednak resort podkreśla, że jest to niewspółmierne do korzyści, jakie przyniosą nowe rozwiązania. 7,1% tyle wyniosła stopa bezrobocia w lipcu. Dane na ten temat przedstawił resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo podkreśliło, że tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było w naszym kraju od 1991 roku. Z danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu lipca wyniosła ponad 1,141 000. W porównaniu do końca czerwca oznacza to spadek o 10 200 osób. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy spadła natomiast o 8,7%. Na Jasną Górę podążają pielgrzymi z całego kraju. Każdego dnia pokonują określoną trasę, ofiarując znoszony trud w różnych intencjach. W piątek z katedry świętych Janów w Toruniu po raz 39 wyruszyła piesza pielgrzymka z Torunia. Pielgrzymi jeszcze przed wyruszeniem w drogę zebrali się na mszy świętej. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. W homilii ksiądz biskup zwrócił uwagę na podwójny wymiar pielgrzymowania.
Siostry i bracia, pielgrzymka na Jasną Górę jest wyjątkowym doświadczeniem drogi. Tej mierzonej kilometrami i trudami pieszego wędrowania w pogodzie i w słocie, w zmęczeniu, ale i w radości. Ale jest również doświadczenie drogi w wymiarze duchowym, drogi życia i drogi wiary. Człowiek powinien znać drogę, którą kroczy, żeby doszedł do celu. I nasza wiara chrześcijańska wyraźnie wskazuje, że naszym celem jest Bóg.
W najbliższych dniach na Jasną Górę wyruszą m.in. piesza pielgrzymka krakowska, warszawska pielgrzymka piesza, piesza pielgrzymka żołnierzy oraz piesza pielgrzymka bezdomnych. Na pielgrzymim szlaku są już m.in. uczestnicy pielgrzymki szczecińsko-kamieńskiej, a także pielgrzymki kaszubskiej z Helu, którzy do 12 sierpnia przejdą 634 kilometry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na najlepsze obcojęzyczne publikacje promujące historię Polski i polskiej dyplomacji. Jak poinformowano w komunikacie, chodzi o monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł wydane w latach 2015-2016. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, które zostaną przyznane przez szefa MSZ na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej. Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, zapowiadając konkurs w czerwcu bieżącego roku, podkreślał, że ma on na celu promocję naszego kraju i jego historii za granicą.
Bardzo nam zależy na tym, żeby docenić tych autorów, przecież obcokrajowców, którzy pochylają się nad historią Polski, chcą ją przedstawić w sposób uczciwy, chcą ją przedstawić w sposób, który niekiedy, niestety, odkłamywałby nieprawdziwe informacje, jakie są o Polsce, więc tego typu inicjatywy związane z nagrodą, która będzie budować prestiż też dzieła, które będzie nagrodzone, które będzie budzić zainteresowanie wokół tej publikacji, oczywiście jest elementem wskazywania na obiektywne źródła dotyczące Polski, dotyczące historii Polski.
Autorzy mogą zgłaszać pracę do 15 września. Decydować będzie data wpływu pracy do resortu. W komunikacie poinformowano, że zgłoszenia w postaci 3 egzemplarzy publikacji z ewentualnie dołączonymi recenzjami i opiniami należy kierować do Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Od początku roku w Donbasie na wschodzie Ukrainy zginęło 59 osób cywilnych, a ranne zostały 282, poinformowało OBWE. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że wbrew porozumieniom z Mińska, ukraińskie siły rządowe i walczący z nimi prorosyjscy separatyści nadal utrzymują ciężkie uzbrojenie na linii rozdzielenia w Donbasie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że obie strony strzelają z broni, która umieszczana jest w miejscach, gdzie mieszkają cywile. Konflikt na wschodniej Ukrainie toczy się od wiosny 2014 roku. Od tego czasu zginęło tam około 10 tysięcy osób. Do Mosulu w Iraku wróciło już ponad 250 tysięcy mieszkańców. Uciekli oni z miasta w trakcie walk armii irackiej z tak zwanym Państwem Islamskim. Znajdujący się we wschodniej części Mosulu Uniwersytet wznowi działalność w nadchodzącym roku akademickim. W zachodniej części Iraku, zwłaszcza przy granicy z Syrią, wciąż jednak dochodzi do ataków ze strony ukrytych komórek bojowników islamskich. Doktor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, że teraz dużo zależy od władz irackich.
Polityka rządu premiera Abadiego może tutaj być takim kluczowym czynnikiem. Tak jak polityka jego poprzednika, premiera Malikiego, doprowadziła wprost do właśnie powstania ISIS i do tego, że to ugrupowanie święciło takie sukcesy, tak teraz to, co będzie robił premier Abadi, może albo spowodować, że jakoś ta przepaść między szyicką i sunnicką ludnością Iraku będzie zasypywana, albo wręcz przeciwnie, że te podziały, które się wytworzyły w ciągu ostatnich lat, będą jeszcze bardziej pogłębiane.
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji poinformowała, że w Iraku pozostaje wciąż ponad 3 miliony uchodźców wewnętrznych. Bitwa o Mosul trwała od początku listopada 2016 roku do 10 lipca bieżącego roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.